Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Potępiamy wszystkie ekstremizmy, ale nigdy nie zgodzę się na to, żeby obywatele mojego kraju, który był ofiarą dwóch totalitaryzmów, byli szkalowani i pomawiani, powiedziała premier Beata Szydło.
Szefowa polskiego rządu na konferencji prasowej po zakończeniu unijnego szczytu w Göteborgu odniosła się w ten sposób do krytyki Polski w związku z Marszem Niepodległości.
Premier zaznaczyła, że nie może być takiej sytuacji jak w czasie debaty w Parlamencie Europejskim, kiedy jeden z narodów z europejskiej rodziny zostaje oszkalowany i obrażone.
Bo 60 tysięcy ludzi, którzy w Warszawie wyszli na piękną, biało-czerwoną manifestację, żeby uczcić święto niepodległości, nie może być nazywanych przez nikogo, i dotyczy to nie tylko Polski, ale każdego innego kraju, nie może być nazywanych faszystami. I zaapelowałam dzisiaj do moich kolegów, premierów, żeby powzięli na ten temat refleksję i żebyśmy wzajemnie się szanując nigdy więcej do tego nie dopuścili.
Premier Beata Szydło mówiła też, że w trakcie szczytu Polska podpisała dokument stanowiący ramy, które będą obowiązywały w polityce społecznej Unii Europejskiej. Dzięki Polsce kwestie należące do państw narodowych pozostaną pod ich kontrolą, zaznaczyła.
Ktoś, kto głosuje przeciwko Polsce, nie ma prawa nazywać się polskim deputowanym, powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla TVP Info.
Podczas rozmowy z Danutą Cholecką w Jasionce pod Rzeszowem prezydent odniósł się do ostatniej debaty i głosowania w Parlamencie Europejskim nad rezolucją w sprawie Polski.
Jako skandaliczne ocenił wypowiedzi z debaty. Jego zdaniem absolutnie nie do przyjęcia było wystąpienie szefa liberałów w Parlamencie Europejskim Gaja Verhofstadta.
Prezydent Andrzej Duda przyznał też, że jest zszokowany działaniem europosłów PO, którzy poparli dokument uruchamiający procedurę przewidującą sankcje na Polskę.
Parlament Europejski jest miejscem debaty. Oczywiście. I można debatować, można wygłaszać swoje poglądy, można mieć poglądy krytyczne wobec rządu, tak, ale to nie była krytyka rządu, to była krytyka kraju naszego. To była krytyka w odniesieniu do Polaków, w odniesieniu do społeczeństwa, w odniesieniu do jego postawy. No to jest coś, czego ja sobie jako parlamentarzysta, jako człowiek, jako prezydent Rzeczypospolitej dzisiaj po prostu nie wyobrażam.
Też nie wyszło.
Sześciu europosłów teoretycznie polskich, tak? Tak. A przynajmniej z Polski, głosowało przeciwko Polsce, tak? No więc ja jestem zaszokowany tym.
Twierdząc, że to jest dobre dla Polski,
dla mnie ktoś,
zrobili.
Kto głosuje przeciwko Polsce, no nie ma prawa się nazywać polskim deputowanym.
Głosami europosłów, w tym części deputowanych z PO, została przyjęta rezolucja przeciwko Polsce.
W dokumencie podkreślono, że istnieje ryzyko poważnego naruszenia unijnych wartości w związku z reformą polskiego sądownictwa. Znalazła się także krytyka wycinki w Puszczy Białowieskiej.
Parlament Europejski zainicjował też własną procedurę zmierzającą do uruchomienia artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej. Umożliwia to nałożenie sankcji na Polskę. Podczas debaty Guy Verhofstadt mówił, że w niedzielę na ulicach Warszawy odbył się 60-tysięczny marsz faszystów.
Unikalna współpraca, jaka jest w Dolinie Lotniczej na Podkarpaciu, jest wzorcem, który powinniśmy powielić wiele razy, powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.
Minister Finansów i Rozwoju uczestniczył w zakończonym w piątek kongresie 590 w Jasionce koło Rzeszowa. Wicepremier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że Polacy zafiksowali się w neoliberalnym paradygmacie konkurowania ze wszystkimi.
Tymczasem, jak podkreślił, potrzebujemy współpracy na linii administracja, przedsiębiorca oraz pomiędzy podmiotami gospodarczymi.
Odejdźmy od tych wszystkich fałszywych mantr z przeszłości. Jakość tej współpracy na linii pomiędzy wami, małym i średnim biznesem, a administracją publiczną w dużym stopniu, w coraz bardziej komplikującym się świecie gospodarczym, zdeterminuje poziom naszego sukcesu. Zdeterminuje to, czy będziemy w stanie wyrwać się z tych różnych pułapek, w których teraz jesteśmy.
Wicepremier Mateusz Morawiecki podczas kongresu 590 mówił też, że pojawiła się szansa, żeby Polska postawiła na innowacyjność, ale w taki sposób, żebyśmy rzeczywiście za kilkanaście lat byli krajem high-tech.
Jest możliwe, żebyśmy w roku 2030 byli jednym z krajów wytyczających trendy w rozwoju gospodarczym, w rozwoju wysokich technologii, podkreślił.
Rząd Zjednoczonej Prawicy zwiększył nakłady na kulturę do ponad 1% budżetu państwa. To ponad 4 miliardy złotych. Wicepremier, minister kultury, profesor Piotr Gliński podsumował 2 lata pracy swojego resortu.
Szef resortu kultury powiedział, że dzięki tym środkom można było podjąć wiele nowych działań, powołano nowe instytucje. instytucje, m.in. Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego czy Polską Operę Królewską.
Od 1 stycznia przyszłego roku formalną działalność rozpocznie Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą, zauważył wicepremier profesor Piotr Gliński.
To jest instytucja o tyle istotna, że mamy wielkie zaniedbania, jeżeli chodzi o wsparcie dla instytucji polonijnych kultury, takich jak na przykład Biblioteka Polska w Paryżu, czy Biblioteka w Rapperswilu, jak instytuty Sikorskiego, Piłsudskiego i tak dalej. Takich instytucji mamy około 30 na świecie i one dzięki temu instytutowi, a także nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, którą w tej chwili realizujemy, to jest inicjatywa senacka, natomiast wkład podstawowy to jest wkład naszego resortu, będą także mogły być po raz pierwszy utrzymywane w szerokiej formie z środków publicznych.
Wicepremier poinformował także, że Ministerstwo Kultury tworzy nową instytucję naukową, Instytut Solidarności i Męstwa. Jego zadaniem będzie honorowanie osób, które pomagały Polakom w czasie II wojny światowej i w latach powojennych.
W czwartek minęły 2 lata od zaprzysiężenia gabinetu premier Beaty Szydło. Większość ministrów podsumowała już dokonania swoich resortów w połowie tygodnia.
Krajowa Rada Sądownictwa uchyliła decyzję wobec 252 asesorów o niedopuszczeniu ich do wykonywania zadań sędziego, podtrzymała wobec 3.
W czwartek KRS zdecydowała, że ponownie rozpatrzy sprawę 255 asesorów spośród 265, co do których wyraziła sprzeciw. Decyzja odmowna była wówczas uzasadniona brakiem ich zaświadczeń lekarskich i psychologicznych.
Sędzia Dariusz Zawistowski, przewodniczący KRS-u, tłumaczył w piątek, dlaczego uchylono sprzeciw wobec większości asesorów.
Chodziło naprawdę nie o braki, tylko o niespełnienie kryteriów ustawowych, które, przepraszam, umożliwiają ministrowi sprawiedliwości dokonanie aktu mianowania asesora. Ustawa o ustroju sądów powszechnych wskazuje dokładnie, jakie kryteria powinien spełnić kandydat na to stanowisko. I przepisy zostały tak skonstruowane, że to postępowanie dotyczące oceny spełnienia przez kandydata na asesora tych kryteriów należy obecnie do ministra sprawiedliwości i w jego kompetencjach zbiegły się właściwie 2 uprawnienia.
KRS poniosła porażkę wizerunkową i próbuje wycofać się z błędnej decyzji. To nie zmienia jednak jej uwikłania w grę polityczną, podkreśla profesor Mieczysław Ryba, politolog.
Trudno było znaleźć nawet poważnych ludzi bezstronnie zajmujących się wymiarem sprawiedliwości, którzy by to ocenili pozytywnie. Po prostu dali potężny argument w większości rządowej do tego, ażeby zmiany w KRS-ie nastąpiły i to, żeby one nastąpiły szybko. W związku z czym, widząc co się stało, widząc tę swoją porażkę wizerunkową ogromną, starali się to szybko zmienić, ale nie zmieniło to jednak faktu, że tamta decyzja była błędna i tego, że jednak są uwikłani w pewną grę, a powinni się zajmować tym, co zwiemy, przestrzenią sądową, a nie gierkami, które uwikłane są partie polityczne.
W październiku KRS postanowiła nie powoływać 265 asesorów, którzy odebrali akty mianowania od ministra sprawiedliwości. KRS skorzystała z prawa do sprzeciwu co do powierzenia im obowiązków sędziego. Minister Zbigniew Ziobro uznał, iż KRS pokazała, że jest ciałem niereformowalnym.
Zarzuty KRS są kuriozalne, bezpodstawne i niesprawiedliwe. Sprawiedliwe ocenia dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Małgorzata Manowska.
Asesorów nie było w polskich sądach od 2009 roku. Tę funkcję przywrócono w ubiegłym roku. Ustawą zdecydowano, że ich powrót do sądów nastąpi jesienią bieżącego roku.
A teraz Kraków. Tam odbył się w piątek 3. Europejski Kongres w Obronie Chrześcijan. Uczestnicy spotkania dyskutowali o prześladowaniach religijnych wobec chrześcijan i wyzwaniach dla społeczności międzynarodowej.
W tym roku główny temat dotyczył możliwego powrotu do swoich ojczyzn osób wygnanych za wiarę lub zmuszonych do ucieczki przed prześladowaniami.
W kongresie udział wzięli zagraniczni i polscy eksperci, przedstawiciele organizacji międzynarodowych, politycy oraz przedstawiciele duchowieństwa na czele z metropolitą krakowskim księdzem arcybiskupem Markiem Jędraszewskim.
Jeżeli niczego nie zrobimy, to będzie koniec chrześcijaństwa w miejscach, gdzie było ono od wieków, mówi ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Trudno mówić, gdzie jest najgorzej, a gdzie jest troszkę lepiej, bo przypomnijmy, kiedy obchodziliśmy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, to wtedy była Orisa, Indie, 2007-2008 rok, Pakistan, Nigeria. Mamy problem bardzo duży. Pamiętamy 2014 rok, kiedy w całej Polsce modliliśmy się, zbieraliśmy środki na pomoc dla chrześcijan wypędzonych z okolic Mosulu, z Doliny Niniwy. To były miejsca tradycyjnie zamieszkiwane przez chrześcijan, bo nawet mówi się, że pierwsi chrześcijanie, którzy tam dotarli, to byli ci, którzy byli świadkami zesłania Ducha Świętego i poprzez tamtejsze synagogi rozprzestrzenili chrześcijaństwo. 1,5 miliona chrześcijan w Iraku w 2003 roku. Dzisiaj mamy 250 tysięcy i rocznie około 30-40 tysięcy ubywa. Jeśli my nic nie zrobimy, no to będzie to koniec chrześcijaństwa na tamtych ziemiach, gdzie ono od wieków było.
Profesor Ryszard Legutko, pomysłodawca kongresu, wskazuje, że problem prześladowania chrześcijan na całym świecie osiąga skalę trudną do wyobrażenia. Wiele obszarów zostało zdechrystianizowanych, jednak ludzie chcą tam wracać i trzeba im pomóc odbudować domy.
Migracja doprowadziła przecież do wielkiego kryzysu wewnątrz Unii, ale ta imigracja przykryła problem prześladowania chrześcijan. To trzeba do tego wrócić, a zwłaszcza teraz, jak można im rzeczywiście realnie pomóc i trzeba to robić.
Wszyscy powinniśmy się w to włączyć, no i część już nas się jakoś włączyła. Mamy przecież papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, jest bardzo aktywne, potrzebne. Tak naprawdę, mówiąc brutalnie, są pieniądze. To jest to, co jest potrzebne, dlatego że to są te środki, które mogą być tam przekazane, dzięki którym te domy, te szpitale, kościoły, cała ta infrastruktura zostanie odbudowana. I tu jest też rola dla państw, dla rządu, żeby takie fundusze przeznaczyć.
Organizatorami krakowskiego kongresu jest Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda.
Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu odbędzie się drugie czytanie obywatelskiego projektu ustawy dotyczącego ograniczenia handlu w niedzielę.
Pierwotnie posłowie mieli rozpatrywać propozycję 9 listopada, jednak wówczas projekt został zdjęty z porządku obrad.
Powodem były wątpliwości zawarte w opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych co do konieczności notyfikacji ustawy przez Komisję Europejską. Chodziło o kwestię ograniczenia handlu w internecie.
Poseł PiS-u Janusz Śniadek, którego podkomisja zajmowała się obywatelskim projektem, powiedział, że po usunięciu tego przepisu projekt wróci pod obrady.
Ponieważ tu zagrożenie było zbyt poważne, że brak notyfikacji mógłby zagrozić, że Komisja Europejska by podjęła decyzję o niestosowaniu tej ustawy i wówczas jakiekolwiek sankcje wobec tych, którzy łamią zakaz w ogóle, każdy inny tej ustawy w sądach, no byłoby to nieskuteczne. Czyli innymi słowy, ustawa tak jakby jej nie było. Więc takiego ryzyka nie można było podjąć.
Najważniejszą jednak sprawą dla Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej jest powrót do pierwotnych zapisów obywatelskiego projektu, czyli wprowadzenia zakazu handlu we wszystkie, a nie tylko we dwie niedziele.
W rozmowie z naszą redakcją poseł Janusz Śniadek poinformował, że o tym, czy tak się stanie, ostatecznie ma zdecydować kierownictwo PiS-u.
Wiadomo już, że z powodu opóźnienia drugiego czytania projekt będzie mógł wejść w życie dopiero najprawdopodobniej w lutym, a nie jak przewidywała obywatelska inicjatywa 1 stycznia 2018 roku.
To były wiadomości w Radiu Maryja.